Kochani, dzisiaj takie kazanko, które ma tytuł Proroctwa a charyzmatycy. Będę troszeczkę mówił o naszym podejściu do proroctw. Co Biblia mówi, jak my podchodzimy bardzo często do proroctw, które ktoś nam przekazuje albo które odbieramy w sercu. Często zdarza się tak, że jeśli ktoś do nas podejdzie i powie, tak mówi Pan, no to to musi być Bóg, no bo się przedstawił i powiedział, tak mówi Pan. To nie do końca tak jest, że jeśli ktoś podejdzie i powie, tak mówi Pan, to mówi Pan Bóg, wiemy o tym. Ale zdarza nam się taka postawa, przeważnie w kościołach charyzmatycznych, że bardzo dużo jest takiej zachęty do tego, żeby coś od Boga odbierać, przekazywać proroctwa, jakieś obrazy i wizje. No i mamy takie tendencje do popadania w taką skrajność, że jeśli ktoś mówi, tak mówi Pan, to nie chcemy tej osobie sprawić przykrość. Nawet jeśli mamy wątpliwości, czy to coś pochodzi od Boga, to proroctwo. No ale ponieważ chcemy być pozytywnym kościołem charyzmatycznym, a nie negującym kościołem, no to bardzo często przykrywamy to i nie komentujemy. No nie, to co ta osoba przekazała od Boga, powołując się na Boga. Bo bardzo często w kościołach taką najwyższą wartością jest, żeby było miło i pozytywnie. No nie? Nie chcemy nikogo odrzucać, chcemy zachęcać, żeby osoby jak najwięcej słyszały i przekazywały. Ale kiedy patrzymy na Stary Testament i na Nowy Testament, to co Biblia naucza na temat proroctwa, to Biblia i w Starym, i w Nowym Testamencie bardzo mocny nacisk kładzie na rozsądzanie proroctw. I szczególna odpowiedzialność za rozsądzanie proroctw spada na pastora i na starszych, na przywódców. Szczególnie, kiedy proroctwo jest wypowiedziane publicznie, czyli na nabożeństwie, na grupie domowej, albo gdzie jest jakaś większa grupa wierzących, no to przywódcy są odpowiedzialni, żeby rozsądzić to proroctwo, czy też osądzić, czy ono jest od Boga, czy nie. I oprócz tego, że przywódcy są odpowiedzialni za rozsądzanie proroctw, to każdy z nas, jako dziecko Boże, jest odpowiedzialny za to, żeby proroctwo rozsądzać w sercu, osądzać. Bo jeśli ktoś do ciebie podejdzie, przekazuje ci słowo i mówi, że to Bóg mu to położył na sercu, to kiedy słuchasz tego, to musisz podjąć decyzję w sercu, czy przyjmujesz to proroctwo, że jest od Boga, czy też uznajesz, że to prorokował Pan Sebastian. Rozumiecie? Każdy z was, jeśli ktoś do was podejdzie, musi zdecydować, prawda? Albo to przyjmujesz, albo to odrzucasz. Nie można przyjąć i odrzucić, prawda? Albo odrzucić, i za chwilę o tym będę mówił, ale przyjąć. Jeśli chodzi o polski kościół, bo nie będę mówił o tym, co się dzieje na świecie, tylko interesuje mnie Polska, to mamy taki poważny problem w naszym polskim kościele właśnie z brakiem rozsądzania proroctw. No, jest grupa kościołów, nie będę wymieniał nazw, ale niektórzy z was znają takie kościoły, że proroctwa ustały, nie ma już proroctw, na tym polega rozsądzanie. Że Duch Święty zamknął się w sobie, stał się niemową, wszystko już powiedział, jest spisane. Więc jest taka grupa kościołów w Polsce, która mówi, jakie proroctwa, o czym mówisz? Nie ma żadnych proroctw, przeminęło wszystko, prawda? I to jest najłatwiejsze rozsądzanie. Podchodzi ktoś, mówi, mam bracie dla ciebie słowa, on mówi, możesz już zakończyć, bo ja nie wierzę w żadne proroctwa i Duch Święty już dzisiaj nie mówi. No to jest najłatwiejsze rozsądzanie. Ale nasz kościół należy do tego grona kościołów, które wierzą w proroctwa. No i te kościoły, które wierzą w proroctwa w Polsce, mają taki poważny problem, że brakuje porządnego rozsądzania. No i bardzo często jest duża dawka takiego duchowej dziadowizny, można by było powiedzieć, że wszyscy mogą prorokować, wszyscy mogą przekazywać jakieś obrazy, ale brakuje powiedzenia na to, takiego rozsądzenia, powiedzenia, czy to jest zgodne z Biblią, czy zgodne z prawdą. I proroctwo, które podlega rozsądzaniu przez przywódców i każdego wierzącego, jeśli zostaje uznane za niezgodne z Biblią i prawdą, czyli Jeśli uznamy, że to proroctwo nie pochodzi od Boga, to należałoby je odrzucić, prawda? No jeśli ktoś do ciebie podchodzi, mówi, albo mówi publicznie i przywódca, albo ty osobiście stwierdzasz, że to nie jest od Boga, no to powinieneś to odrzucić, prawda? A nie dalej o tym rozmyślać i czekać na jego wypełnienie. Wiecie, co się dzieje, kiedy ktoś przekazuje ci coś, ty wiesz, że to nie do końca jest zgodne z Biblią, ani nie do końca zgodne z tym, co się dzieje obecnie w twoim życiu, ale gdzieś tam z tyłu głowy ciągle o tym myślisz. Jeśli to jest fałszywe proroctwo wypowiedziane z serca tego człowieka albo diabła, to jeśli ciągle rozmyślasz o czymś, z czym się nie zgadzasz, to zaczyna to działać jak wróżba. Prawda? Ludzie, kiedy idą do cyganki i cyganka coś mówi z ręki, to człowiek się śmieje i mówi, proszę pani, to bzdury. No nie? A później miesiącami albo latami czeka na wypełnienie tego, co powiedziała cyganka. Tak jest z fałszywym proroctwem, że fałszywe proroctwo, jeśli całkowicie nie odrzucisz, działa jak wróżba. Obciąża, odciąga od Bożej woli i prowadzi na manowce. Jeśli natomiast proroctwo zostaje uznane za przez przywódców w Kościele i przez ciebie osobiście w sercu, że pochodzi od Boga i ty, ktoś do ciebie podchodzi, mówi, że modlił się o ciebie, usłyszał takie coś i mówi, rozsądź to, no i mówi ci, a ty mówisz, tak, to jest od Boga. To naprawdę Bóg ci powiedział o mnie. I mówi, i zgadzasz się z tym, uznajesz to, że to jest od Boga. I ty albo twój kościół, w którym zostało wypowiedziane proroctwo, nie żyjecie według tego proroctwa, albo nie żyjemy, to wiecie, że w oczach Bożych jesteśmy największymi głupcami? Jeśli w kościele ktoś przekaże słowo od Boga i my jako przywódcy, jako kościół powiemy tak, to słowo jest od Boga i nie idziemy za tym, to przecież to głos Boga był, prawda? To w oczach Bożych jesteś głupcem. Cały kościół jest głupi wtedy. Jeśli ktoś do ciebie podejdzie powie, i ty powiesz tak, zgadzam się z tym, no to robisz wtedy wbrew Bogu, jesteś głupcem. I kościół, który nie idzie za głosem króla, to jest kościół głupich ludzi. To jest kościół nieposłusznych dzieci Bożych. I to jest jeden z głównych problemów kościołów charyzmatycznych w Polsce. Jest taka moda, że bardzo dużo ludzi w kościołach charyzmatycznych w Polsce prorokuje, ma obrazy, wizje, ale jest bardzo trudno znaleźć kościół w Polsce, gdzie po prostu na poważnie się podchodzi do tego, kto coś publicznie powiedział albo przekazał od Boga jakiś obraz. Na czym polega gaszenie Ducha Świętego? Bo w Nowym Testamencie jest powiedziane, to jest 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 19 i 20. Jeśli chcecie, to możecie sobie to otworzyć i popatrzeć. To napisał apostoł Paweł. Paweł w 1 Tesaloniczan 5, 19, 20 powiedział tak, ducha nie gaście. Chodzi o Ducha Świętego, który w tobie jest. Mieszka w tobie Bóg. Jesteś świątynią Boga. Jest powiedziane, nie gaś ducha w sobie. Zgasić ducha to tak jakby wylać całe wiadro wody do ogniska. No to ognisko zgaśnie. Tam się trochę żarzy, ale jest problem z rozpaleniem. I Paweł mówi, nie gaś ducha w sobie. I w tym samym wersecie mówi coś takiego, prorokowań nie miejcie za nic. Co to znaczy gasić ducha? No to, że Duch Święty coś do ciebie mówi, albo ktoś podchodzi do ciebie i mówi, modliłem się o ciebie i Bóg mi powiedział to i to, i powiedz mi, czy to dobrze usłyszałem, przekazuję ci to słowo prorocze, a ty mówisz, tak, to jest od Boga. I nie idziesz za tym, nic nie robisz z tym. Gasić ducha w kościele to nie stosować się do tego, co Duch Święty mówi do tego kościoła, to być nieposłusznym. Zgasić Ducha Świętego, kiedy Duch Święty powie coś do twojego serca albo przez usta kogoś innego do ciebie, to jest sobie nie zanotować, nie pamiętać, po prostu być temu nieposłusznym. To jest, znaczy zgasić Ducha Świętego. W Ewangelii Jana 3,36, w tym nowym tłumaczeniu, Nowe Przymierze, co Liga wydała, tam jest powiedziany taki werset. On jest naprawdę dobrze oddany z języka greckiego. W tych innych tłumaczeniach niezbyt dobrze to zostało oddane. Kto ufa Synowi, ma życie wieczne. Jeśli ufasz Synowi, Jezusowi Chrystusowi, już masz w sobie życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży nad nim Boży gniew. Czyli być posłusznym ufać Jezusowi, to wykonywać Jego przykazania, wykonywać Jego rozkazy. No a Chrystus powiedział, że wysłał nam Pocieszyciela, Nauczyciela, który będzie mieszkał w nas i mówi, przypomnij wam wszystko, co was uczyłem i powie wam o rzeczach przyszłych. Co się dzieje, kiedy nauczyciel w klasie coś mówi, a cała klasa go nie słucha, albo Jasiu siedząc z tyłu rozmawia z Korneliuszem i go nie słucha? Czy nauczyciel zwróci na to uwagę? No, na pewno zwróci uwagę im. Natomiast jeśli dzieciaki się do tego nie zastosują, to wezwie rodziców. Duch Święty, kiedy mówi do nas i kiedy widzi, że w ogóle za tym nie idziemy, to go gasimy. Kolejny fragment, taki bardzo ciekawy, to jest w tym temacie, to jest Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, gdybyśmy sobie zerknęli, werset 28. Mateusz 21, 28. Jak się wam wydaje, pewien człowiek miał dwóch synów. Podszedł do pierwszego i powiedział, synu, idź i pracuj w mojej winnicy. Czyli ojciec mówi do syna, synu, jest masa roboty w winnicy, idź i tam nadzoruj i tych pracowników i pracuj. Ale on odpowiedział, nie chcę. Lecz potem odczuł żal, zrobiło mu się głupio i poszedł. Podszedł do drugiego i powiedział to samo, idź pracuj do winnicy. On zaś odpowiedział, idę, panie, ale nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Odpowiedział mu, no ten pierwszy. Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, że celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, chodzi o Jana Chrzciciela, a nie uwierzyliście mu, ale celnicy i nierządnicy mu uwierzyli, a wy chociaż to widzieliście, nie odczuliście żalu, aby mu uwierzyć. Co to ma wspólnego z prorokowaniem? Wiecie, że o Janie Chrzcicielu jest powiedziane, że to był największy prorok. Czyli Mojżesz, Eliasz, wszyscy prorocy ze Starego Testamentu, którzy czynili masę cudów i znaków, stoją niżej niż Jan Chrzciciel. Tak powiedział Jezus. To nie są moje wymysły. Jan Chrzciciel nie uczynił żadnego cudu. Nikogo nie uzdrowił. Stał tylko w rzece i prorokował. Mówił do ludzi, że już przyszedł Mesjasz. Miał tak dobry kontakt z Bogiem Ojcem, i z Duchem Świętym, że non-stop mówił, Mesjasz już jest, przygotujcie swoje serca. Ludzie przychodzili, wyznawali swoje grzechy, on ich chrzcił. Był prorokiem. Nie uczynił żadnego znaku i cudu. Jezus powiedział, nie urodził się większy człowiek niż Jan Chrzciciel. To jest największy z proroków. Wiecie, że on nic nie napisał. Nie zachowały się żadne jego proroctwa, ale prorokował. I Jezus powiedział, że to jest największy z proroków. Dlaczego? Bo był totalnie posłuszny Bogu, Duchowi Świętemu. I zobaczcie, że ten werset o Janie Chrzcicielu jest dokładnie zaraz pod tym, kiedy Jezus opowiada historię o dwóch synach. Jeden syn był bardzo miły i do ojca, kiedy tato przyszedł, powiedział, idź pracuj, powiedział, dobrze, tatusiu. Ale co? Nie poszedł. To jest taki prawdziwy charyzmatyk. O, fajnie, że Bóg do nas mówi, no nie? Że są u nas proroctwa. Ale w ogóle ten syn nic nie zrobił z tym, co powiedział ojciec. Drugi, wiecie, że powiedział, nigdzie nie idę, mam imprezę, jestem umówiony z chłopakami. Drugi to taki charyzmatyk, który mówi, ja nie przyjmuję tego, co powiedział Duch Święty Ojciec do nas. Ja się z tym do końca nie zgadzam. Ale poszedł do domu, przemyślał i mówi, to proroctwo jest sensowne. I co zrobił? I zastosował to proroctwo w swoim życiu. Zastosował to, co Bóg do niego powiedział, ojciec. Czyli chodzi o posłuszeństwo, no nie? Dalej, Bóg mówi do każdego z nas. Jestem o tym totalnie przekonany. Nie ma tu ani jednej osoby, do kogo Bóg nie mówi. Oczywiście problem polega na tym, że my go nie słyszymy często. Ale Bóg mówi do każdego z was i do każdego z kościołów Bóg mówi. Dowodem jest na to Apokalipsa, że mówił do każdego z aniołów, którzy byli opiekunami tych kościołów. Bóg mówi stale do nas, cały czas i mówi też do swoich kościołów. I Bóg nie ma żadnego problemu z mówieniem. i nie boli go język odmówienia. Ale ma Bóg inny problem. Nie może znaleźć kogoś, kto oprócz tego, że usłyszy, to zastosuje. Z tym ma Bóg problem. Mówi do nas stale, ale jest mu bardzo trudno znaleźć kogoś, kto kiedy usłyszy, to po prostu będzie temu posłusznym, będzie posłusznym słuchaczem. I o wiele ważniejsze dla Boga jest nie tylko go usłyszeć, ale o wiele ważniejsze jest według tego żyć. To, co usłyszałem, żeby to wprowadzić w życie. Czyli stosować się do tego. Głuchy, człowiek, który nigdy w życiu nie słyszał, urodził się jako głuchy, wiecie, że nie ma problemu ze słuchaniem. Zastanów się nad tym chwilę. Głuchy nie ma problemu ze słuchaniem. Dlaczego? Bo jest głuchy. To jest proste. On się nie zastanawia w towarzystwie, jak wszyscy mówią, albo w urzędzie. I on się już nie stresuje. Mówi, ale ja nic nie słyszę. Nie, on weźmie kartkę, napisze, jestem głuchy. Proszę mi napisać. Głuchy nie ma problemu ze słuchaniem. Jeśli ktoś z was tutaj ma problemy ze słyszeniem Boga, to ma problemy z wprowadzeniem w życie tego, co Bóg mówi? Nie, bo nie wiesz, co Bóg mówi. O wiele większy problem mają ci, którzy mówią, że słyszą. Jeśli słyszysz Boga od czasu do czasu i zastanawiasz się, dlaczego Go nie słyszysz lepiej, to u Pana Boga jest jak w radiu, jest taka skala, że można podgłośnić Ducha Świętego. Wiecie, kiedy On się wycisza? Za każdym razem, kiedy On ci coś powie, a ty tego nie zrobisz, to przekręca to w drugą stronę. Sam go przekręcasz, że On mówi z następnym razem ciszej. Za każdym razem, kiedy Duch Święty coś ci powie i ty powiesz, dobrze, wiem, że to mówisz Ty, Boże, i idziesz i to robisz, za każdym razem będziesz go słyszał wyraźniej i głośniej. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 47 i 48 werset. To Chrystus mówi tak do nas. Ów zaś sługa, który... Zobaczcie, my jesteśmy sługami Chrystusa, więc Chrystus do nas mówi. Ów zaś sługa, który poznał w sensie usłyszał proroctwo, poznał wolę Pana, Jego, no Jezus jest naszym Panem, i nie przygotował bądź uczynił zgodnie z wolą Jego, chłostany będzie wieloma. Czyli jeśli coś usłyszysz od Ducha Świętego, albo bezpośrednio, kiedy modlisz się w komorze, Bóg ci coś powie, albo ktoś do ciebie podejdzie i powie, modliłem się o ciebie, usłyszałem to i to, a ty powiesz, amen, to jest od Boga. Dokładnie tak jest. Więc poznałeś wolę Boga, prawda? Jakąś praktyczną wolę, czy mam zrobić to, czy tamto, zmienić pracę, budować czy nie budować domu, kupić działkę czy nie. Zresztą pytamy Boga o różne ważne rzeczy dla nas. Czasami Bóg nam mówi coś ważnego odnośnie służby w Kościele, odnośnie innych ludzi. Na przykład Bóg może ci powiedzieć, jedź do tego człowieka, zostaw wszystko i jedź teraz do tego człowieka. I kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, tak zrobił. Kazał mi jechać do mojego sąsiada, który mnie bardzo lubił, był dyrektorem klubu, i wylądował w szpitalu i powiedział do mnie Bóg, jedź i z nim rozmawiaj o mnie. A ja odwlekałem to przez tydzień. Kiedy pojechałem, już był nieświadomy. Leżał, żywy był, ale już nie mogłem z nim porozmawiać. Miałem straszne wyrzuty sumienia i musiałem za to przeprosić Boga. Zobaczcie, Bóg nie mówi tylko o twoim życiu. Może mówić do ciebie o życiu kogoś innego. Czyli poznałeś wolę króla. I zobaczcie, jeśli poznasz wolę króla i nie zrobisz według tego, co Bóg do ciebie powiedział, będziesz chłostany wieloma. I jak myślicie, czy chłosta to coś dobrego? I tu jest powiedziane, że wieloma będziesz chłostany. Zamierzam powiedzieć oddzielne kazanie na ten temat, ale teraz wam coś powiem szokującego i możecie sobie to w domu sprawdzić. Kiedyś to wyjaśnię. Wiecie, że w Ewangelii Jana jest powiedziane, że ci, którzy zaufają Jezusowi Chrystusowi, staną się dziećmi Bożymi. Idziemy na sąd, czy nie? Z większością z was robimy Ewangelię Jana. Pamiętacie to? Idziemy na sąd? Będziemy po tamtej stronie sądzeni jako dzieci Boże? Nie. To jeśli Biblia mówi, tutaj Jezus mówi, że będziesz chłostany, to gdzie będziesz chłostany? Tam czy tu? Tu. rozumiecie, że Bóg będzie cię chłostał, dzieci Boże, tutaj. To jest niewygodny temat, ale wiecie, że pastorzy też umierają na choroby. Wiecie, że ludzie wierzący mają wypadki. Wiecie, że to jest niewygodny temat i o tym się nie naucza w kościołach charyzmatycznych, ale myślę, że Bóg chłosta swoje dzieci. Tu, bo tam nie ma sądu. Tam już nie ma chłosty. Tam, jak się dostaniesz do nieba, to możesz dostać oprócz życia wiecznego nagrody, ale nie ma już tam, że Bóg, Jezus cię weźmie na bok i powie: a pamiętasz, jak zawaliłeś tą sprawę, kiedy mówiłem? Przez ciebie umarł ten człowiek, ten. Wiesz, gdzie on będzie mówił do ciebie i dawał ci wyrzuty sumienia? Tu i teraz. Jest powiedziane, że jeśli usłyszysz coś od Boga i powiesz na to w sercu amen, że to jest Bóg i tego nie zrobisz, to Bóg cię rozliczy tu. I mogą się dziać dziwne rzeczy z twoim zdrowiem, z twoimi finansami, z twoim samochodem, dobytkiem, w ogóle z tobą, bo Bóg cię będzie chłostał. 48 mówi: ten zaś, który nie poznał jego woli i uczynił coś niegodnego, godnego plag, zobaczcie, czyli dziecko Boże, które no ma problemy ze słyszeniem głosu Ducha Świętego i ciągle się modli w komorze i mówi: Boże, naucz mnie słuchać swojego głosu. Więc jeśli nie umiesz jeszcze słuchać głosu Ducha Świętego, no to nie wiesz, co Bóg od ciebie oczekuje dodatkowo. Ten zaś, który nie poznał jego woli, czyli nie umie słuchać, a zrobił coś, co podlega pod plagi. Czy w niebie są plagi? Nie, znowu tu. Zobaczcie, tu i teraz. Czyli robisz coś, co się Bogu nie podoba i Bóg by chętnie zesłał na ciebie jakąś plagę. No plaga mi się kojarzy tylko z tym, co czytam w drugiej księdze Mojżeszowej albo w tym, co w Apokalipsie. To już jest zastanawiające, że dziecko Boże może mieć plagi. No może. Że ktoś może mieć nieurodzaj na polu, albo komuś może non-stop się samochód psuć. Albo ktoś z kierowników w twojej pracy się na ciebie uwziął. To jest plaga. Czyli robisz coś, co się Bogu nie podoba. Dlaczego robisz Bogu coś, co się nie podoba? No bo po prostu nie umiesz słuchać jego głosu. To tu jest powiedziane w tym 48, że otrzyma małą chłostę. Wiecie, co to jest mała chłosta? Że poniesiesz skutki swoich głupich decyzji w życiu, nie pytając Boga o to, o jego prowadzenie. Mała chłosta, no to po prostu głupie decyzje bez Jezusa, czyli w ciemności, skutkują problemami w życiu. To jest mała chłosta. To ten to jeszcze ma mało przerąbane. Ale ten, który zna wolę Pana, który zgodzi się w sercu, mówi: tak, amen, to proroctwo jest od Boga. I później robisz dokładnie wbrew temu, co sam powiedziałeś amen, masz problem tu i teraz, na ziemi. Bo dalej ten 48 mówi tak: komu wiele dano, zobaczcie, to jest o charyzmatykach, o nas. Komu wiele dano, że ktoś jest taki obdarowany, że ma ciągle proroctwa, jak tylko zamknie oczy, to widzi obrazy od Pana Boga, wizję ma. To Jezus mówi tak: komu wiele dano, od tego wiele domagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Kto będzie żądał? Król, tu i teraz. Jeśli król ci coś daje, proroctwo, wizję, obraz, każe ci coś zrobić ze swoim życiem albo pójść do kogoś powiedzieć, a ty tego nie zrobisz, to Jezus mówi: ja cię rozliczę. Ale nie tam, bo tam już nie ma sądu, no nie? Tylko tu cię rozliczę. No i teraz, kiedy to już wiecie, to trzeba się poważnie zastanowić. Może niektórzy z nas powinni się bardziej modlić o to, żeby mieć mniej proroctw i obrazów. Bo to jest łatwiej. Jak ci Bóg czegoś nie powie albo ci nie wyśle, to są mniejsze konsekwencje. Zobaczcie, w kościołach charyzmatycznych non-stop jest taki pęd, żeby mieć więcej proroctw, obrazów, wizji. To tak jakby jakiś listonosz, po prostu brakuje listonoszy w Giżycku, no nie? I listonosz przychodzi do pracy i kierowniczka mówi: dasz radę jeszcze zostać dłużej w pracy i obrobić więcej ulic? Dawaj! I bierze kilka toreb i roznosi. Bo przekazywanie proroctw to jest bycie listonoszem. Zobaczcie, to charyzmatycy. Boże, więcej proroctw, więcej obrazów. Używaj mnie, mów do mnie. Posyłaj mnie. I taki, to takie bycie listonoszem, że napakuje torbę, a później stwierdza: nie chce mi się. W sumie to mi się nie chce. Jest piękna pogoda, pojadę nad jezioro. I wiecie, nie rozniesie tych listów. Wraca na pocztę i co go czeka? Poważna rozmowa z dyrektorem poczty. Bo tam były ważne listy z sądu, z urzędu skarbowego, z ZUS-u, z wielu instytucji. I dokładnie tak jest z proroctwem. Z proroctwem, z wizją, informacją od Pana Boga do twojego życia albo do kogoś innego. Król tu i teraz rozliczy cię za to. Dlatego niektórzy z nas powinni to przemyśleć i zastanowić się, i może ja tak miałem w seminarium. Jak przeczytałem w liście do Jakuba, że jak spadają na ciebie różne doświadczenia i problemy, to powinieneś się cieszyć, bo szybciej się rozwijasz duchowo. A byłem 2 lata wierzący. Więc jak to zrozumiałem, mówię, Boże, to ja ciebie, Ojcze, proszę, żeby jeszcze więcej, żebym miał doświadczeń, bo będę się szybciej rozwijał duchowo. I Bóg mnie wysłuchał. Po 2 tygodniach przyszedłem do Niego i mówię, Boże, wolę jednak twoje tempo. Tyle się zwaliło, że powiedziałem, nie dam rady. No i znowu wrócił Bóg do tempa wcześniejszego, że od czasu do czasu jakiś problem w życiu. Zastanów się, o co ty się, człowieku, modlisz. Czy ty naprawdę chcesz dostać po tyłku tu i teraz od Chrystusa za to, że Bóg coś do ciebie mówi, zgadzasz się w sercu i nie robisz tak? To nie jest zabawa. Proroctwo rozsądzone, czyli jeśli pojawia się proroctwo w kościele albo ktoś do ciebie przyjdzie, ty to rozsądzisz i stwierdzisz, że jest zgodne z Biblią. Przywódcy w kościele powiedzą tak, to proroctwo jest zgodne ze słowem Boga Jahwe. To po co Bóg Jahwe do nas przemówił? Po co to słowo przyszło od Jahwe? To taka zagadka biblijna. Po co Bóg w ogóle do nas mówi? Zastanówmy się, po co Bóg do nas mówi? Żeby było nam miło? Abyśmy sobie uświadomili, że Bóg nas bardzo ukochał, że Bóg umie mówić, jednak proroctwa są, nie przeminęły, że Bóg nas bardzo lubi, że do nas przemawia. Należymy do tego zaszczytnego grona kościołów charyzmatycznych w Polsce, że dowodem na to, że jesteśmy kościołem żywym, Bóg mówi u nas. Znam masę takich kościołów, które się szczycą z tego, że u nich jest masę proroctw, że to jest kościół żywy. Jak widzę owcę, która jest żywa, to jak przyjadę za rok do tego samego znajomego, to ta owca powinna być 2 razy taka. Ale jak ja przyjeżdżam i mówię, to jest ta sama owca? No. Jakąś dziwną ma chorobę, w ogóle nie rośnie. To ona jest na wpół umarła. Jeśli ktoś mi mówi, że to drzewko jest żywe, to powinno rosnąć. Jeśli kościół ma masę proroctw, wizji, obrazów, to ten kościół powinien rosnąć, prawda? Pytanie jest o wiele ważniejsze, czy kiedy Bóg do nas mówi, należymy do grona zaszczytnych kościołów żywych, czy stosujemy się do tego, co Bóg mówi? Bo jeśli nie stosujemy się do tego, co Bóg do nas mówi, do kościoła i do nas prywatnie, to naprawdę należymy do zaszczytnego grona kościołów, ale to jest kościół głupców wtedy, nieposłusznych. Bo jeśli coś Bóg mówi do mnie, jako do pastora, czy do ciebie, to on oczekuje, mówi, uświadom sobie, kto do ciebie mówi. No ty, Panie Boże, Jahwe, który wszystko stworzył. I co zamierzasz zrobić z tym? No właśnie, co zamierzasz z tym zrobić? Bóg Wszechmogący do ciebie przemówił. Pamiętam, jak 2-3 lata temu Bóg do mnie powiedział, że mam skupić się w kościele tutaj w naszym, na szkoleniu tylko liderów, robić ciągle szkolenia. I powiedział do mnie tak, nawet kosztem ewangelizacji. Staraj się wyszkolić jak najwięcej ludzi, bo jeśli ja naprawdę przyślę nowych ludzi, to ty ich nie obrobisz. I popatrzcie, podaję przykład ze swojego życia. Powinienem go posłuchać, czy posłuchać osób wierzących, które mówią, za dużo robisz szkoleń? Mam wtedy dylemat, no nie? Kogo słuchać? Nawet, powiedział, nawet kosztem ewangelizacji, czyli poznawania nowych ludzi. Dzieje apostolskie 4:19 mówi coś takiego, lecz Piotr i Jan odpowiedzieli, rozsądźcie, czy sprawiedliwe jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga. No nie? Zobaczcie, jeśli Bóg coś do ciebie powie i ty powiesz na to w sercu amen, a nawet wierzący będą ci sugerowali, że to nie Bóg, to kogo powinieneś bardziej posłuchać? No Boga. No właśnie, bo On cię rozliczy tu i teraz. Proroctwo rozsądzone i zgodne z Biblią to słowo Jahwe. Jeśli to uznasz w sercu, to to Bóg Jahwe do ciebie przemówił. To jest rozkaz króla. To nakaz króla. Bóg tego od ciebie oczekuje. Jeśli tego nie wykonasz, to będzie kara od króla tu i teraz, bo tam nie ma kary. I to jest bardzo trudne. Wiecie, jak to zobaczyłem w Biblii, to zrozumiałem, że nieważne jest to, co inni mi mówią, ale ważne to, co Bóg mówi, jeśli to jest zgodne z Biblią i mam potwierdzone, że to jest słowo od Boga, no nie? Pomyślcie przez chwilę, zadam wam kilka pytań. Rozsądź siebie sam w sercu, bo do wielu z was Bóg mówi. Co ci ostatnio Bóg mówił, albo przez ostatnie pół roku, albo rok, odnośnie służby? Co Bóg mówił odnośnie twojego zaangażowania w Kościół, w służbę? Czy robisz tak, jak ci Bóg powiedział? Co ci Bóg powiedział odnośnie nabożeństw, podejścia do nabożeństw? Czy robisz tak, jak ci powiedział? Co powiedział Bóg odnośnie twoich finansów? Czy robisz zgodnie z tym, co ci powiedział odnośnie finansów? Co ci Bóg powiedział odnośnie języka? Czy robisz tak, jak Bóg ci powiedział odnośnie twojego osobistego języka wypowiedzi? Zobaczcie, bo jeśli nie Bóg coś do nas mówi, coś odbieramy, jesteśmy w 100% pewni, że to Bóg, to jeśli nie pójdziemy za tym, to będzie klaps, będzie kara, tu i teraz. Bo Bóg sądzi swój Kościół tutaj na ziemi, tam go już nie będzie sądził w niebie. Księga Izajasza 55:11 mówi coś takiego, bardzo znane słowa. To Bóg Jahwe wypowiada przez usta Izajasza takie słowo. Tak słowo, Bóg mówi, tak samo jest ze z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie bez skutku, ale wypełnia mą wolę i wykonuje to, z czym je posłałem. Zobaczcie, to mówi Bóg Jahwe. Jeśli ja coś powiem przez jakiegoś człowieka, przez proroka, jeśli inni powiedzą tak, to jest słowo Jahwe, to moje słowo do mnie nie wróci, dopóki nie wykona pracy. Że to się stanie. Po tym można poznać, że to jest słowo Jahwe. Słowo Jahwe zawsze się wypełnia i wykonuje pracę. A jeśli natrafia na nieposłuszne dziecko Boże, słowo Jahwe, czyli może być tak, że ktoś przychodzi, mówi do ciebie, ty zgadzasz się z tym, a później tak nie robisz, jesteś nieposłuszny, to Bóg cię osądzi tu i teraz. I poniesiesz karę. I masę dzieci Bożych jest sądzonych tu i teraz, ale o tym się bardzo rzadko w kościołach mówi, bo to jest niewygodne, bo to będzie komuś niemiło. Ktoś w trakcie słuchania takiego kazania pomyśli, pastor do mnie piłuje, pastor jest niemiły. Zobaczcie, ale to może nam uratować życie. I pojawia się pytanie, czy dalej chcemy prorokować? Czy dalej chcemy słyszeć umiejętnie głos Ducha Świętego? Mieć obrazy, wizje? Bo zachowujemy się bardzo często, charyzmatycy to są małe dzieci. Polski Kościół charyzmatyczny to są małe dzieciaki, które mówią, mów do nas Ojcze, mów do nas Ojcze, mów do nas Ojcze. Ale wchodzimy w czas apokalipsy. A czas apokalipsy to jest koniec zabawy chrześcijaństwa, to jest koniec dzieci nady. Bo kiedy naprawdę diabeł uderzy i kiedy zaczną się dziwne rzeczy dziać, a koronawirus to jest tylko przedsmak, to wszystko pójdzie w rozsypkę. Te dzieci się rozbiegną. Bo tylko dzieciak, który jest posłuszny ojcu, jest w stanie po prostu przetrwać. I pamiętacie, używałem tego przykładu, prawdziwy przykład z rodziny misjonarskiej, która wyjechała do Afryki. Całą rodziną wyjechali, mieli dom i w niedzielę po nabożeństwie mieli obiad i chłopiec bawił się 100 metrów od domu i ojciec wyszedł na ganek z kawą i zobaczył, jak wielki taki dusiciel boa okręca się już nad tym chłopczykiem, taki robi zamach nad szyją, a on go nie widzi, żeby go tak złapać i mu urwać kark, złamać kark. I on tylko krzyknął, wiedział, że nie zdąży dobiec, że jak zacznie biec, to wąż go już udusi i tylko będzie mógł zdjąć zwłoki. Krzyknął, John, na ziemię. I dzieciak od razu padł w odświętnym ubranku na ziemię. Moje dzieci by tego nie przeżyły. Ani Tymek, ani Eunika, Korneliusz, do nich dociera za drugim, trzecim razem. Byliby martwi. A dzieciak był tak posłuszny ojcu, że nie odkrzyknął, ale mama założyła mi odświętne ubranko, które dziadkowie ze Stanów przysłali. Już by był martwy. Padł na ziemię. Zobaczcie, Bóg w czasach apokalipsy szuka sobie ludzi, którzy będą totalnie posłuszni Jego głosowi, wiecie? Bo wtedy możesz przetrwać. Psalm 95 mówi o tym. Strasznie długo mógłbym o tym mówić, o czym teraz mówię, ale wybrałem kilka wersetów, żeby wam pokazać, że to nie są żarty. Bo Kościół charyzmatyczny w Polsce, który mówi, że Bóg do nich mówi i że należą do kościołów żywych, zastanawiam się, czy to są kościoły żywe. Bo jeśli Bóg mówi, to powinny być skutki tego, co On mówi. Natomiast Bóg mówi, tak. Tylko, że ma problem z tym, że do tych, do których mówi, oni tego nie wykonują. Psalm 95, werset 7 mówi, On bowiem jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami, Jego rąk. I to jest prawda, tak jest. Dzisiaj, jeśli głos Jego usłyszycie, znaczy, jesteśmy Jego owcami, jesteśmy Jego dziećmi, więc jeśli dzisiaj Bóg do nas przemówi, usłyszymy Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni. Czyli psalmista mówi, nie bądźcie tak jak Żydzi na pustyni. Kiedy mnie wystawiali na próbę, mówi Bóg, wasi ojcowie doświadczali mnie i widzieli moje dzieła. Przez 40 lat czułem odrazę do tego pokolenia i powiedziałem, ten lud błądzi sercem i nie pozna moich dróg. Czy zobaczcie, jak czytacie o Żydach na pustyni, to wiecie, że non-stop Bóg tam mówił, prawda? Przez Mojżesza mówił do nich nawet słyszalnym głosem. I Bóg mówi, i w ogóle się nie chcieliście do tego stosować. Czułem do was odrazę, do swoich dzieci, które wyprowadził z Egiptu. A my jesteśmy dzisiaj Jego dziećmi. Więc jeśli dzisiaj usłyszysz Jego głos, albo przyjdzie ktoś do ciebie i powie, tak mówi Pan, bo modliłem się o ciebie i to usłyszałem, to jeśli zatwardzisz swoje... Najpierw powiesz, że tak, to jest od Boga, a później zatwardzisz swoje serce i nie pójdziesz za tym, to wiedz o tym, że Bóg może czuć do ciebie odrazę i nie poznasz Jego dróg. I się wyciszy. I naprawdę zgasisz w sobie Ducha Świętego. I wiecie, Bóg jest cierpliwy, bo wiele razy tak zrobiłem. Bo zachowywałem się jak mały dzieciak. Bo kiedy Bóg do mnie powiedział, to zachowywałem się jak prorok Samuel. Pamiętacie, jakby malutki Bóg do niego przemówił? To pobiegł do Helego i mówi, wołałeś mnie? A Heli mówi, nie, to nie ja, idź się połóż. 3 razy. Ja też tak wiele razy, jak taki mały Samuel, no nie? Bóg coś powiedział, a ja mówię, potwierdź, czy to ty, no nie? I Bóg znowu mówił i znowu mówił, a ja mówię, no ale przekonaj mnie, że to ty. Ale to jest do czasu, bo kiedyś się wiek dziecięcy kończy, taki duchowy. W końcu Bóg mówi, dosyć. Bóg daje nam to, o czym wie, że przez nas przepłynie. Jeszcze raz, Bóg daje ci to, o czym wie, że przez ciebie przepłynie. Bóg cię traktuje jak rurę. Więc jeśli chcesz więcej prorokować, mieć więcej obrazów, lepiej słyszeć Boga, On powie raz, a ty tego komuś nie przekażesz, albo nie wprowadzisz w życie, powie drugi, trzeci, w końcu przestanie mówić. Dlaczego? Bo to przez ciebie nie przepływa. Bo ty jesteś nieposłuszny. Jesteś jak zapchana rura. John Wesley powiedział, bądź gorliwy, bądź aktywny, czasu jest niewiele. Facet parę wieków wcześniej żył. Naprawdę my jesteśmy w końcówce czasów. To przed nami już apokalipsa. Jeśli nie nauczymy się być posłuszni temu, co do nas Bóg mówi, to poginiemy. No nie? Pójdziemy w rozsypkę. Fragment z Apokalipsy, już powoli zdążamy ku końcowi, jeszcze jeden fragment, bardzo ciekawy. Apokalipsa, 2 rozdział, wersy 20-25. Możemy sobie otworzyć, to jest bardzo ciekawy fragment. To są słowa Jezusa do jednego z kościołów w tym kontekście prorokowania, które mówię. Zobaczcie, apostoł Jan siedział na wyspie Patmos, miał wizję i proroctwa, słyszał głos i spisywał Apokalipsa. Apokalipsa to jest księga prorocka w oparciu o wszystko, co on zobaczył. I on to spisał i miał nakaz do wysłania do tych 7 kościołów, o których tutaj też słyszę od Jezusa, bo to Jezus mówi. I zobaczcie, co Jezus mówi do jednego z kościołów, drugi rozdział, werset 20. To jest do kościoła w Tiatyrze. Ale mam nieco przeciw tobie, to mówi Jezus, do kościoła, mam coś przeciwko tobie, kochany mój kościele w Tiatyrze, że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalacie nauczać, zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd, jedli ofiary składane bożkom. I dałem jej czas, aby pokutowała ze swego nierządu, ale nie pokutowała. Oto rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, włóż ich z gwielki, jeśli nie będą pokutować ze swoich uczynków. A jej dzieci porażę śmiercią i poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Dlaczego o tym czytam? Wyobraźcie sobie, jesteście w kościele w Tiatyrze. Przychodzi list napisany przez apostoła Jana, nazywa się Objawienie Apokalipsa. Jest czytany na nabożeństwie i nagle jest wymieniane twoje imię, Jezebel. I jest czytane to, co tu jest czytane. Jak myślicie, co ta siostra Jezebel pomyślała sobie w trakcie czytania tego listu? To jest, ona by powiedziała, to jest fałszywe proroctwo od diabła, prawda? Albo by wstała i powiedziała, jakim prawem tak się, bracie starszy, zachowujesz, że czytasz takie plugawe rzeczy o mnie? Przecież ja jestem twoją siostrą w Chrystusie. Robisz to publicznie. Ale zobaczcie, czy to był brat, który czytał, starszy z kazalnicy, to było jego słowo? Nie, to powiedział Jezus, prawda? Jako proroctwo. I wymienił ją nawet z imienia. Sam król, który za nią umarł. Więc kobieta siedzi, słyszy to proroctwo na swój temat, jest jej przykro. No i ona stwierdza, że tu nie ma, tu jest brak miłości, to jest wszystko diabła. No i mało tego, kościół w Tiatyrze mógłby zrobić członkowskie i większość ludzi by przegłosowała, że to proroctwo nie jest od Boga, tylko Jan sobie sam to wymyślił, bo ma problem z tą kobietą. Ale to proroctwo było od Boga. No nie? Bo ta kobieta nauczała fałszywe. Tutaj nie chodzi o fizyczne cudzołóstwo, to chodzi o to, że ona zwodziła te osoby. No nie, oszukiwała, mówiła jakieś nieprawdziwe rzeczy i tak dalej. I Jezus tak bardzo kochał ten kościół, że wymienił jedną z sióstr, wierzącą osobę, z imienia. I to było bardzo przykre. Publicznie. I mówi, chcecie uratować, siostro, moja córko, ale ty nie dajesz się uratować. I zrobił to publicznie i zapisał to w Apokalipsie. Pamiętamy proroka Jonasza. Usłyszał od Boga, co ma zrobić, ale nie wykonał tego proroctwa. Bóg mu kazał pójść do największego wroga Izraela i powiedzieć, opamiętajcie się, bo zniszczę całe miasto Niniwa. Miasto najpotężniejsze wtedy na świecie, w którym mieszkało 120 tysięcy niemowlaków. Dzieci nieumiejących odróżnić lewicy od prawicy. To samych dzieci było 120 tysięcy, takich malutkich, a co dopiero dorosłych i innych. I wiecie, że jeśli coś odbierzesz od Boga, albo ktoś ci coś przekaże i ty powiesz na to amen, to może być jak z Jonaszem. Bóg i tak dopiął swego, prawda? Ryba go połknęła. I zmienił zdanie. No trudno siedzieć w żołądku, być żywym i czuć, jak cię kwasy żrą przez 3 dni i nie zmienić zdania. Albo jest drugie wyjście. Jeśli nie zmienisz zdania i nie będziesz posłuszny, Duch Święty przestanie do ciebie mówić. Duch Święty mówi do każdego z nas, ale jeśli nie będziesz posłuszny, Duch Święty przestanie do ciebie mówić. Jonasz to był prawdziwy charyzmatyk. Wiecie, na czym polega prawdziwe bycie charyzmatykiem? To był Jonasz właśnie. Robię to, co jest wygodne dla mnie, a Bóg musi się z tym zgadzać i dostosować do moich potrzeb. Żyjemy w czasach, kiedy ludzie wierzący, charyzmatycy i ludzie twierdzący, że są żywi i chodzą z Bogiem, mówią, Bóg mnie bardzo kocha i musi się dostosować do moich potrzeb. Jeśli to, co Bóg do mnie mówi, pasuje mi, no to będę to robił. Ale jeśli to jest niezgodne z moimi planami życiowymi, marzeniami i celami w życiu, ja po prostu tego nie robię i Bóg musi o tym wiedzieć i koniec. On wie, że mnie nie przekona. Taki prawdziwy charyzmatyk, którym był na przykład Jonasz, mówi, lubię, jak Bóg do mnie mówi. To miło z jego strony. Bo kiedy Bóg do mnie mówi, to ja czuję się wtedy ważny. albo ważna. Wiem, że on mnie wtedy kocha, jak do mnie przemawia, a jeszcze jak innych posyła ze słowem takim, tak mówi Pan, kocham cię córko, albo kocham cię synu. To jest takie budujące, że Bóg mnie tak kocha i miłuje, ale mówi taki charyzmatyk, ale nie zawsze robię to, co Bóg do mnie mówi. Bóg musi uszanować moją wolną wolę. Lubię charyzmaty, ale bez przesady, żeby tak na całość za tym pójść i się tego słuchać. To jest prawdziwy charyzmatyk, Jonasz taki był. Cieszył się, że Bóg go wybrał i że jest prorokiem w Izraelu. Ale kiedy Bóg mu powiedział, że ma pójść do największego wroga, to tak jakby w II wojnie światowej do jakiegoś akowca, oficera, powiedział, jedź do Berlina i porozmawiaj z Hitlerem, powiedz mu, że go kocham i umarłem za niego na krzyżu. Wyobrażasz sobie? I ty jedziesz i rozmawiasz z Hitlerem o Jezusie. Albo ze Stalinem. Nie, Jakobiec by tego nie zrobił. No i właśnie Jonasz był takim akowcem. On powiedział, guzik, poczekam aż zburzy Niniwę. Pewnego dnia zauważyłem ku mojemu, to jest cytat, pewnego dnia zauważyłem ku mojemu zdziwieniu, że Biblia więcej mówi o dojrzałości niż o przebudzeniu. Pisze to już nieżyjący pastor Godawa. To jest z jego książki. Umarł na raka trzustki. Mówi tak, pewnego dnia czytając Biblię zauważyłem, że Biblia mówi więcej o dojrzałości chrześcijańskiej niż o przebudzeniu. Zesłanie przebudzenia nie stanowi dla Boga żadnego problemu, ale praca nad dojrzałością człowieka zajmuje mu kupę czasu. Dojrzałość bowiem nie jest dziełem czasu czy przypadku, zależy od wyborów człowieka i jego decyzji. To, czy dojrzejesz w sercu, czy twój charakter będzie podobny do charakteru Chrystusa, zależy od twojej współpracy z Bogiem. Prawda? Od twojego posłuszeństwa, poddania się. Dla Boga nie ma żadnego problemu zesłać przebudzenie, zesłać nam jeszcze więcej mocy, mocy ducha, więcej proroctw, wizji, cudów i znaków. Ale dla Niego jest o wiele większy problem znalezienie człowieka, który będzie Mu posłuszny. Duch Święty, który mieszka w nas, to Bóg, a nie kumpel. I to nie jest mój partner. Bóg, który we mnie mieszka, to nie jest mój partner. Jeśli Duch Święty coś powie, a ja tego nie zrobię, następnym razem powie do mnie trochę ciszej. Jeśli następnym razem nie zrobię tego, co on do mnie powie, powie jeszcze ciszej i jeszcze ciszej, a w końcu przestanie do mnie mówić. I znam masę takich osób w Polsce, którzy mówili mi, że kiedyś słyszeli bardzo dobrze Ducha Świętego i od pewnego czasu w ogóle już nic nie słyszą. Zawsze jest ta sama odpowiedź. A zrobiłeś w życiu to, co ci wtedy kazał? No nie, nie pasowało mi to. Dlatego przestał mówić. No i wtedy oczywiście, jak Duch Święty przestaje do nas mówić, no to zostają nam obrazy i własna interpretacja. Wiecie, że ja od dziecka mam tak wybujałą wyobraźnię, że ja już jako szczeniak myślałem nad tym, żeby nie pójść w kierunku filmowym, nie pisać scenariuszy do filmów. Jak tylko zamknę oczy, to mam masę przesuwających się obrazów. Ja mogę być stuprocentowym charyzmatykiem. Ja mogę wszystkim wam opowiadać takie obrazy, które jak zamknę oczy widzę, tylko że to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Ja znam masę takich charyzmatyków. Jak tylko zamknął oczy, mówią, widzę. Byłem w Warszawie na spotkaniu, gdzie gościu, protestant, wierzący człowiek, na spotkaniu nabite ludzi w mieszkaniu, w bloku, mówi, widzę, do pewnej siostry chyba mówił, widzę koronkowe majtki, takie kobiece. Musiałem sobie bardzo mocno warę przygryźć, żeby po prostu nie palnąć śmiechem. Duch Święty mówi do każdego z was, ale szuka ludzi posłusznych mu. Jeśli kilka razy do ciebie powie, przestaniesz być, wykonywać to, co on mówi, przestanie do ciebie mówić. Wtedy możesz włączyć sobie tak zwaną szajbę charyzmatyczną, czyli opowiadać obrazy i własną interpretację. A to nie jest Duch Święty. Proroctwo to jest równa się posłuszeństwo. To się równa bycie listonoszem. To jest przesyłka. I ta przesyłka nie jest twoją własnością. I Bóg cię rozliczy z tej przesyłki. Jeśli Bóg coś do ciebie wysyła, list, słowo, paczkę, to chce, żebyś to otworzył i wprowadził w życie. Jeśli użyje cię jako listonosza do kogoś I ty idziesz, ty nie odpowiadasz za tą przesyłkę, tylko masz ją dostarczyć. Ktoś może powiedzieć, nie, to nie jest od Boga. Ty powiesz wtedy, okej, przepraszam, źle usłyszałem. Ale jeśli dostarczasz przesyłkę, ktoś mówi, tak, to jest od Boga, to już on odpowiada za tą przesyłkę, ty masz tylko ją dostarczyć. Chciałem was przez to kazanko zachęcić do tego, że Bóg tu i teraz będzie nas sądził za nieposłuszeństwo Jego głosowi. Zastanów się dobrze, czy chcesz być Bożym listonoszem. Zastanów się dobrze, czy chcesz Go lepiej słyszeć, bo nie ma dla Niego problemu, żeby każdy z was dobrze Go słyszał. Ale jest problem, kiedy On zobaczy uparte, twarde serce. Bo wtedy cię rozliczy tu i teraz, bo tam nie ma sądu. On tam nie będzie nas sądził. Jeśli już cię wpuści do nieba, jak cię wpuści i powie niebo, no to nie będzie tam w ogóle żadnych przykrości. Nie powie pół na pół, mam ochotę cię wysłać do piekła, ale dobra, niech będzie niebo. Nie, jeśli cię wpuści do nieba, to będzie tam tylko miło i będą tylko nagrody. Ale jeśli masz twarde serce, jesteś mu nieposłuszny, to co się dzieje? On cię tutaj będzie rozliczał. Wiecie, dlaczego to robi? Trenuje nas, bo żyjemy w trudnych czasach apokalipsy. Już się apokalipsa niedługo zacznie, już się zaczyna. I on wie, że nieposłuszne dzieci poginą. To jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. On mówi, czy kiedy przyjdę na ziemię, to co zastanę? Wiara. Wiara to jest inaczej zaufanie do mnie. Czy kiedy będę drugi raz przychodził na ziemię, to czy znajdę zaufanie do mnie? Bo mówi, wierzący ojciec będzie wydawał wierzącego syna na policję. Prawda? Tam jest to powiedziane. A syn wyprze się matki i ojca, chcąc ratować swoje życie. Bo tak będzie ciężko. No nie? Dlatego zobaczcie, jak to jest precyzyjne, słyszeć dobrze głos Ducha Świętego. Czytałem o pastorze ze Stanów, który miał tak bliską relację z Bogiem, że każdego dnia rozmawiał z Bogiem, Bóg mu mówił, co ma słyszeć. Nawet do tego stopnia, że kiedyś wychodząc z kancelarii, Bóg do niego powiedział, dzisiaj nie wracaj tą samą drogą, co zawsze wracasz piechotą do domu, bo na tej ulicy czekają, żeby ci nieźle dać w kość. I poszedł inną drogą i go nie pobili. Ale po pewnym czasie Bóg zaczął mniej do niego mówić i on zaczął pościć, płakać i modlić się. Mówił, Boże, co się stało? W czym zgrzeszyłem? I Bóg wtedy powiedział, niczym, synu. Po prostu skończył się wiek niemowlęctwa. Już nie będę ci mówił wszystkich szczegółów z każdego dnia. Po prostu masz moje słowo i kieruj się wewnętrznym odczuciem serca. Duch Święty mówi bezpośrednio do twojego serca. Po prostu to jest najwyższy poziom prorokowania, że nie musisz słyszeć, tak mówi Pan i do kogoś przekazujesz słowo, tylko po prostu masz takie głębokie przeświadczenie w sercu, że masz tak zrobić, robisz i to się dzieje, że widzisz, że to jest od Boga. Ale nigdy nie dojdziesz do tego wysokiego prorokowania czy kierowania się sercem, jeśli jesteś mu nieposłuszny. Bóg w ogóle się wyciszy, zgasisz ducha w sobie. Ducha, który jest bardzo delikatny, który nie narzuca się, a mówi do każdego z nas. I szuka sobie Polaków, których naprawdę może wytrenować na te trudne czasy. Ale zobaczcie, zanim przyjdzie apokalipsa, to już mamy trudne czasy. Zobaczcie, jaki macie zwariowany czas związany z pracą, z rodziną, z dziećmi, ze wszystkim, że jest taki kołowrotek, jakbyście byli chomikiem, który się kręci w tym kołowrotku, prawda? Że nie wiadomo, jaką decyzję czasami podjąć, co będzie słuszne, a co nie. Natomiast Jezus nam obiecał, że ci, którzy pójdą za mną, nie będą chodzili w ciemności. Chodzić w ciemności to podejmować złe decyzje. Że będziemy chodzili w światłości. Że po prostu Bóg będzie cię chronił od błędnych decyzji życiowych. Ale to znaczy posłuszeństwo. Zawsze. Nawet w drobnej rzeczy. Że jak Bóg coś powie, to zrób to. Wtedy będziesz go jeszcze lepiej słyszał i jeszcze lepiej. I chciałbym, żeby Bóg nasz Kościół mógł zaliczyć do kościołów posłusznych, a nie do kościołów głupio-charyzmatycznych. No nie? Że Bóg do nas mówi, ale my i tak wiemy swoje. No nie? Jak nam będzie to pasować, to wprowadzimy w życie, jak nie, to nie. Bądź posłusznym Jego dzieckiem. To uchroni twoje życie, to niesamowicie duchowo cię rozwinie i pojawią się niesamowite rzeczy. Niesamowite rzeczy. W potężny sposób Bóg używa tych, którzy są mu posłuszni. Chroni tę osobę i używa w stosunku do innych osób. Amen.